Jest 9:33, dokładnie pora rozpocząć dyskusję o tym, co się dzieje w gospodarce. Zapraszam na audycję Ludzie i Pieniądze, a w studio Radia Gdańsk Maciej Borówka, Taptik i Piotr Urbańczyk, Best TFI. Dzień dobry panom.
Dzień dobry.
Witamy. Temat numer jeden w gospodarce to, co się dzieje z podatkiem PIT. Przypomnijmy, podatnicy do 26 roku życia nie będą PIT-u płacić, będzie to stawka zerowa, natomiast zmieniają się także, taki jest plan rządu, zasady płacenia PIT dla wszystkich obywateli. Stawka ta podstawowa w pierwszym progu podatkowym spadnie z 18 do 17%. Będzie można inaczej rozliczać koszty uzyskania. Zmieni się ten limit kosztów, które będziemy mogli stosować. No i jak to się przekłada na nasze wynagrodzenia, na wynagrodzenia Polaków? Osoba, która ma mniej więcej, czy w okolicach minimalnej krajowej, miesięcznie zostanie jej w kieszeni ponad 40 zł. Jeżeli ktoś zarabia przeciętne wynagrodzenie, tutaj ten uzysk będzie proporcjonalnie niższy, zostanie mniej więcej 65 zł miesięcznie. I teraz pytanie, my tak bardzo lubimy mówić o tym, że chcemy niższych podatków, ale czy te zmiany, to, że będzie trochę więcej netto pieniędzy w naszych kieszeniach, czy to rzeczywiście może być jakiś impuls dla gospodarki, czy te zmiany są tak naprawdę z punktu widzenia gospodarstw domowych zupełnie symboliczne, a uszczerbek w finansach publicznych, czyli to, czego nam państwo nie zabierze, bo ja wolę tak mówić, że państwo nam czegoś nie zabierze, to około 9 miliardów złotych rocznie.
Jak zwykle, jak na każde zagadnienie, możemy spojrzeć co najmniej z dwóch stron. Z punktu widzenia konsumenta, czyli nas, którzy pobieramy wynagrodzenie, fakt, że zapłacimy mniejszy podatek, będzie wyższa kwota wolna od podatku, spowoduje,
znaczy,
że w kieszeni...
Znaczy koszty będą wyższe, tak?
Tak. Spowoduje, że faktycznie w kieszeni zostanie nam więcej pieniędzy i z punktu widzenia konsumenta i patrząc w horyzoncie takim krótkoterminowym, jest to jak gdyby bardzo fajna informacja. Ale jak popatrzymy na wartości, o jakich mówimy, bo pan redaktor powiedział 9 miliardów, to jest prawie 10 miliardów, 9,7. Druga rzecz, że te koszty będą mniej więcej po połowie podzielone, czyli połowa zostanie w jakiś sposób, bo projekt akurat nie tłumaczy w jaki sposób, sfinansowany przez budżet państwa, a druga połowa, czyli prawie 5 miliardów, będzie sfinansowana de facto przez samorządy poprzez fakt, że będą miały mniejszy wpływ z tytułu podatków. I teraz zastanówmy się, jaki to może mieć efekt. Z jednej strony będziemy mieli więcej pieniędzy w kieszeni, tak, na nasze osobiste wydatki. Z drugiej strony polskie miasta, szczególnie duże miasta, będą miały znacząco mniejsze wpływy z tego tytułu. Prawie 5 miliardów. Co to oznacza? No, nastąpi prawdopodobnie dosyć mocne przeformułowanie budżetów na najbliższe lata. A budżety miast i miejscowości, w których mieszkamy, najczęściej wydawane są na rzeczy, które są przygotowywane na rzecz obywateli, czyli na drogi, chodniki, szkoły, no wszelkie te rzeczy, które służą nam w codziennym życiu. I teraz trzeba by sobie umiejętnie wyważyć, tak? Czy chcemy mieć te kilkaset złotych więcej, bo to tyle mniej więcej przeciętnie będzie w kieszeni, czy też wolelibyśmy, żeby te pieniądze zostały jednak w gestii samorządów, które te pieniądze przeznaczyłyby na takie rzeczy, które są nam ogólnie społecznie potrzebne.
Tylko jedna, może nie uwaga, ale uzupełnienie. To jest absolutnie prawda, o czym mówi Piotr Urbańczyk. Te straty czy niższe przychody samorządów będą około 5 miliardów złotych rocznie. Z drugiej strony podaje się, że w ciągu 3 lat, od 2015 do 2018, przychody samorządów z tytułu PIT wzrosły o 26%. To jest zupełnie bezprecedensowy wzrost tych przychodów, więc tak naprawdę stracą, ale stracą z wysokiego poziomu dochodów, bo jednak uszczelnienie podatków nastąpiło. Przykład Warszawy, to jest taki spektakularny, w ciągu 3 lat przychody z PIT Warszawy, tego udziału PIT, wzrosły z 4,9 miliarda do 6,2 miliarda. To jest, no, gigantyczny skok i mowa tylko o Warszawie. Więc samorządy stracą, ale w momencie, kiedy mają dużo.
No to... mają dużo. Pytanie, czy mają wystarczająco dużo.
Właśnie.
To po pierwsze.
Tak, to jest kluczowe pytanie zawsze.
A po drugie, jesteśmy w Polsce w 2019 roku, żyje nam się lepiej niż jeszcze jakiś czas temu, ale nadal w naszym społeczeństwie są całe wielkie grupy zawodowe, które są bardzo istotne dla naszego społeczeństwa. Mówię o nauczycielach, mówię o pielęgniarkach, o położnych, w których określone osoby zarabiają skandalicznie mało. I teraz ja generalnie traktuję pomysł obniżenia podatków dla wszystkich, w tym na przykład dla mojej branży, tak, czy dla branży nowych technologii, która generalnie znana jest z tego, że zarabia całkiem przyzwoicie. Ja go ten pomysł po prostu wkładam do szuflady głupota. Bo to nawet nie jest populizm, bo o populizmie można by jeszcze podyskutować. To jest po prostu głupie. Jeżeli faktycznie możemy pozwolić sobie na to, żeby wydać na coś 10 miliardów złotych, to zamiast zostawać je w kieszeni wszystkich porówno, a do tego tych bogatszych więcej, dlaczego nie przeznaczymy tych pieniędzy właśnie na przykład na wzrosty wynagrodzeń w takich sektorach, które są dla nas no niezbędne, tak? Jestem już w takim wieku, że za chwilę będę miał kartę stałego klienta Polskiej Służby Zdrowia, myślę. Ja bym bardzo chciał, żeby pielęgniarka, która będzie mi pomagała przeżyć, zarabiała godnie. Więc jeżeli mamy 10 miliardów do rozdania, jeżeli tutaj dyskutujemy, czy że samorządy właściwie tych pieniędzy mogłyby nie potrzebować, to jestem znacząco zdania, że te pieniądze należałoby
przekierować w inny,
znaczy, tak? Przede wszystkim
w sferę publiczną.
Nie chodzi o sferę publiczną, chodzi o to, żeby na coś przeznaczyć, a nie tylko po prostu rozdać wszystkim, tak? Znaczy, poziom ubóstwa w Polsce jest bardzo wysoki. Obniżanie podatków tak naprawdę nam nie pozwala z tego ubóstwa wychodzić. Obniżanie podatków jest prezentem dla wszystkich. No to uważam, to jest zły moment na rozdawanie prezentów wszystkim.
Ale powszechne przekonanie, że wreszcie jakiś podatek jest obniżany, no trochę idzie pod prąd tego, co pan
Ja nie należę do osób, które twierdzą, że podatki należy obniżać. Ja uważam, że podatki należy racjonalnie wykorzystywać. Obciążenie podatkami w Polsce w porównaniu do krajów, które powiedzmy są dla nas wzorem ekonomicznym, wcale nie jest takie wysokie.
Jest umiarkowane, tak.
W związku z tym jest jeszcze miejsce. Generalnie skala podatkowa w Polsce jest taka, że osoby zarabiające dużo płacą relatywnie mało podatków.
Czyli pytanie Maciej Borówka, pan byłby za tym, żeby wprowadzić trzeci próg podatkowy?
To jest pytanie, na które nie jestem kompetentny, żeby na nie odpowiedzieć. Tak?
Nie, ale mówimy z punktu widzenia pana poglądu na rzeczywistość, na to, jak oceniamy tą rzeczywistość, bo oczywiście doradcy podatkowi to przyjdą i będą godzinę rozmawiać.
Ja się z panem zupełnie nie zgadzam. Te programy, których jesteśmy świadkami w ostatnich 3 latach, kierowane de facto do wszystkich, powodują, że rząd, a po to wybieramy polityków, a następnie rząd, nie realizuje swoich podstawowych zadań, bo zapominamy o tych sferach. Ja powtórzę to, co pan powiedział. Zapominamy o edukacji, o nauczycielach, tak? Twierdzimy nawet, że nie ma pieniędzy na podwyżki, po czym się okazuje, że mamy środki na to, żeby obniżyć PIT. Pytanie, w jaki sposób, co się wydarzyło w ciągu ostatnich paru miesięcy, że na podwyżki dla nauczycieli środków nie było, a na obniżkę stawki podatkowej te środki się znalazły, aczkolwiek powtarzam, w uzasadnieniu nie jest powiedziane, w jaki sposób ma to zostać sfinansowane. Mówimy o infrastrukturze. Ja też uważam, wcale nie uważam, że fajnie, że budżety samorządów wzrosły, ale potrzeby naszych miast i miasteczek i wsi są nadal duże, tak? Mamy tam wiele rzeczy do zrealizowania. Ochrona zdrowia, szeroko pojętna, szczerze mówiąc, jest na etapie przedzawałowym, tak szczerze mówiąc. Więc moim zdaniem rząd raczej powinien się skoncentrować na realizacji trochę trudniejszych zadań niż coś, co możemy nazwać rozdawiennictwem, bo to akurat się robi prosto, tak? Podejmujemy uchwały, damy wszystkim po trochę, ale środki, i tak jest obowiązek rządu, powinny być kierowane jednak w te obszary, które gwarantują nam jakość życia, tak? A to się moim zdaniem nie dzieje w tej chwili.
Tak, bo tylko władza jest w stanie poprawić naszą jakość życia. Bo jeżeli ja mam ochotę komuś pomóc osobiście, to po prostu wyciągam przelew i robię przelew na jakąkolwiek dobroczynną instytucję za 100 zł, ale ja nie mogę poprawić sam jakości płac w sektorze edukacji po to, żeby do niego przyciągnąć bardziej utalentowane osoby.
Z drugiej strony, jeżeli patrzymy na tak zwany Dzień Wolności Podatkowej, to jest taki symboliczny, bardzo umowny dzień. Przyjmuje się, że do tego dnia pracujemy na państwo, od tego dnia pracujemy wreszcie na siebie. On dla niektórych środowisk jest takim wyznacznikiem skali wolności gospodarczej. Podejrzewam, że być może będziemy mieli ten Dzień Wolności Podatkowej już w maju. Ostatnio był na początku czerwca. I w środowiskach bardzo liberalnych będzie powszechna radość, że jeszcze krócej pracujemy na państwo. Do panów nie przemawia ten argument, że więcej czasu pracujemy na siebie?
Są takie kraje, jak na przykład kraje Ameryki Południowej, gdzie podatki
tam są inne standardy, to nie są standardy europejskie, tak?
Ale są tam bardzo niskie podatki, w związku z tym każdy, kto jest troszkę zamożny, wydaje fortunę na osobistą ochronę i zawożenie dzieci do przedszkola helikopterem jest jak najbardziej na porządku dziennym, jest taki strach przed porwaniami. Znam to z pierwszej ręki.
Okej, ale czy można porównywać relacje polskie gdzie jednak czujemy się w miarę bezpiecznie. Ja pomijam, że mamy różne obawy, czasem wyimaginowane, czasem na wyrost. Natomiast poziom tych usług publicznych, no służba zdrowia do poprawy na pewno, edukacja do być może głębokiej zmiany, ale ja bym Polski z Gwatemalą nie porównywał. Ja,
no nie porównuję Polski z Gwatemalą, aczkolwiek jesteśmy tutaj trochę na takiej, w takiej dyskusji, że jeżeli nie chcemy mieć gorączki, to należy stłuc termometr. Jeżeli uważamy, że służba zdrowia w Polsce jest kiepskiej jakości, to należy ją poprawiać, a nie mówić, ponieważ jest kiepskiej jakości, to obniżmy sobie podatki, bo właściwie nie jest to tyle warte, ile za to płacimy.
A może to jest kwestia nie tylko pieniędzy, ale też organizacji służby zdrowia?
Oczywiście, że tak. Ja nie powiedziałem, że to jest kwestia tylko i wyłącznie pieniędzy. Natomiast ja nadal tutaj, wydaje mi się, zgadzamy się we dwóch, nadal uważam, że jeżeli mamy 10 miliardów do rozdania, można byłoby je rozdać znacząco mądrzej, niż zostawić w mojej kieszeni 64 zł.
Znaczy bezwzględnie, jeszcze drugi argument, o czym nie rozmawiam, to co mi przemawia do wyobraźni i ważne, żeby zaczęło nam wszystkim przemawiać, to rosnący dług. Teraz tak, my się zachowujemy bardzo nieodpowiedzialnie. To porównajmy sobie do budżetu domowego. To tak, jakbyśmy się nieustannie zadłużali, bo proszę Państwa, proszę spojrzeć, jak wygląda poziom zadłużania naszego kraju. Ono rośnie.
No ale w stosunku do PKB rekordowo spada.
Tak, ale to PKB może w pewnym momencie już przestać rosnąć, na przykład może zacząć spadać, bo się koniunktura na świecie skończy. Kto i kiedy odda te pieniądze? Z reguły racjonalnie myśląc, wtedy kiedy mamy wyższe zarobki, staramy się spłacić nasze długi. A my postępujemy w skali kraju dokładnie odwrotnie. Zarabiamy coraz więcej, chcemy wydawać coraz więcej. Jest to niezwykle przyjemne, ale krótkoterminowo. Zadłużenie rośnie. No niestety ktoś to będzie musiał zapłacić. Błędną tezą jest to, że rząd ma pieniądze. To nie rząd ma pieniądze, tylko dysponuje naszymi pieniędzmi.
Rząd ma pieniądze od nas, tak.
Tak, oczywiście, ale w powszechnym przekonaniu, a szczególnie chyba się utrwaliło w ostatnich 3 latach, jest to, że ten rząd skądś w jakiś magiczny sposób generuje te pieniądze. To nie jest magiczny sposób. Albo ma z podatków, czyli ma nasze pieniądze, albo się zadłuża, tak? I teraz tak, jeżeli ktoś nie chce podjąć odpowiedzialności za nawet de facto nasze pokolenie, tak, bo jeszcze za naszego życia mogą pojawić się kłopoty ze spłatą tego zadłużenia, to szczerze mówiąc uważam, że postępuje nierozsądnie.
No to będziemy się przyglądali, bo przedsiębiorcy w naszej audycji z dystansem do obniżki podatków i to jest trochę w opozycji do hurra optymistycznych wypowiedzi niektórych pracowników, których zarobki netto wzrosną. Natomiast jak to zadziała na gospodarkę, to się przekonamy. Panowie, lubicie latać samolotami?
Musimy.
Ale lubimy czy musimy?
Już nie lubimy. Był taki okres, że byłem, proszę wybaczyć sformułowanie, podjarany za każdym razem, kiedy siadałem w samolot, ale teraz już mi przeszło.
Znaczy, nie boję się latać. Ostatni raz leciałem we wrześniu zeszłego roku, także latam stosunkowo mało.
Mamy bardzo ciekawe zjawisko, które w Europie występuje, ale także w Polsce. Takie lotniska jak Modlin, Okęcie, ale też Rębiechowo w Gdańsku, bardzo wysoki poziom przewozów pasażerskich. W Modlinie wzrosty czerwiec tego roku do czerwca 2018 roku, wzrost o prawie 9% podróżnych. W Warszawie, gdzie w ogóle na Okęciu, gdzie wolumen jest większy, ale wzrost rok czerwiec do czerwca o 2,5%, a tam są te liczby pasażerów ogromne. To pokazuje, że Polacy uwielbiają latać. Natomiast z drugiej strony mamy dyskusję coraz poważniejszą w Europie, czy nie ograniczać działalności linii lotniczych, że ich wpływ na środowisko jest tak duży, że trzeba coś z tym zrobić. Rząd francuski planuje wprowadzenie takich, nie chcę nazywać tego podatkiem, ale dopłat do biletów, nawet 18 euro w najwyższej klasie przelotów do każdego biletu na usuwanie skutków ekologicznych. Podobne rozwiązania są planowane w Holandii. Polski rząd nie planuje takich dopłat. Polacy uwielbiają latać. Czy te tendencje są do pogodzenia?
Znaczy ja powiem tak, ja latam, w ogóle u mnie w firmie lata się bardzo dużo, tam powiedzmy kilkanaście razy w roku, tak, ja latam gdzieś w Europie i od kiedy latam, czyli od powiedzmy od tych kilkunastu lat, ceny biletów lecą cały czas w dół. Ja pamiętam, że jak udawało mi się kupić Gdańsk-Paryż poniżej powiedzmy tam 3,5 tysiąca złotych w 2006 roku, byłem bardzo zadowolony. W tej chwili Gdańsk-Paryż tam i z powrotem 1200. Normalnym samolotem rejsowym, takim klasycznym. Latanie jest za tanie. Nie uważam za normalne, że można samolotem polecieć na drugi koniec kontynentu na weekend w tam i z powrotem za 200 zł. to nie jest koszt tego przelotu. Dam taki przykład. Kiedy buduje się elektrownię atomową, w koszt prądu z tej elektrowni atomowej wplata się pieniądze, które będą potrzebne na rozebranie tej elektrowni atomowej tam za 40 lat. I wszyscy się do tego zgadzają, że my kupując prąd z elektrowni musimy de facto odkładać miliardy euro, żeby tą elektrownię zlikwidować. Natomiast jeżeli przyjeżdżamy, sprowadzamy z Chin kontenerem, jeden kontener zabawek, kto zbiera pieniądze na to, żeby na przykład za jakiś czas trzeba było oczyścić Morze Śródziemne, które jest już bardzo brudne, lub też Morze Bałtyckie, które jeszcze aż tak brudne nie jest. Podobnie jest z lataniem. Płacąc za bilet te umowne 200 zł tam i z powrotem do Barcelony na weekend, dajemy te pieniądze którymś z tanich linii lotniczych, ale rządy czy samorządy za jakiś czas będą musiały wydawać niemałe pieniądze na to, żeby koszty ukryte tego latania w jakiś sposób pokryć.
Okej, ale jest druga strona. Lecimy do tej Barcelony, tam nocujemy, zakładamy, że osoba, u której nocujemy, płaci podatki, idziemy zjeść obiad, który nie kosztuje 5 euro, tylko kosztuje znacznie więcej. Zakładamy, że przedsiębiorca odprowadza VAT i zatrudnia legalnie ludzi, więc tak naprawdę ja się zgadzam, że być może ten koszt jest zaniżony, no ale to jest tak naprawdę, przyczynia się do generowania aktywności w całej dużej sferze gospodarczej.
Dotyka pan redaktor clou problemu. Nie ma żadnych wiarygodnych i kompleksowych badań, które mogą powiedzieć, czy mój weekend w Barcelonie dla matki natury jest czymś pozytywnym, czy nie. Bo to jest problem. Oczywiście zgadzam się, że z mojego weekendu w Barcelonie, nie byłem w Barcelonie już bardzo dawno.
Ja bardziej tęsknię za Rzymem.
Okej, no to niech będzie weekend w Rzymie. Za mój weekend w Rzymie pytań, na pewno ktoś tam odprowadzi podatki i państwo włoskie się z tego tytułu w jakiś tam sposób wzbogaci, ale pytanie, jak to się ma w skali świata. Jest nieprawdopodobnie gęsto w przestrzeni powietrznej w Europie. To widać nawet gołym okiem, a przede wszystkim widać po tym, jak te samoloty zaczynają się spóźniać od jakiegoś czasu. Jest bardzo duży problem z przestrzeganiem terminów odlotów i przylotów właśnie dlatego, że jest tak gęsto.
A jeszcze w lotnictwie ma to do siebie jest takie zjawisko, że czasami wypadnięcie jednego, dwóch samolotów powoduje lawinę tych spóźnień, tak, prawda? Wiemy. Także to jest...
I ja uważam, że potrzebne są rzetelne badania i rzetelna dyskusja na temat tego, ile tak naprawdę kosztuje przewiezienie mnie na weekend do umownego Rzymu.
Nie chcę być hipokrytą. To, że ostatni raz leciałem we wrześniu, nie oznacza, że w tym roku parę razy nie polecę. To jest trend nie do zatrzymania. Możemy dyskutować o tym, że ceny są za niskie, co wynika z szeregu elementów. Ku mojemu zaskoczeniu paliwo lotnicze nie jest opodatkowane, tak? Ani nie ma akcyzy, ani VAT-u. Jak się okazuje, bilety lotnicze też nie są opodatkowane podatkiem VAT. To wynika pewnie z jakiejś umowy, że to preferujemy ten środek transportu. Póki co w skali globalnej przemysł lotniczy może jeszcze tak bardzo nie partycypuje w emisji gazów cieplarnianych, bo to jest zdaje się około 3%, ale niestety przy tej dynamice wzrostu przelotów, nie tylko w Polsce oczywiście, ale w Europie i na świecie, szybko wyskoczy na jednego z liderów. Jak temu przeciwdziałać? Powiem szczerze, ja nie mam do końca pomysłu, bo teraz odebrać nam wszystkim przyjemność poruszania się pomiędzy krajami, przyjemność, nie wiem, wyjechania na wakacje gdzieś dalej niż tylko jak gdyby do miejscowości obok. Nie wiem, czy to jest...
Nie należy tego odbierać. No, zabiłoby to mój biznes, którym niestety duża ilość rzeczy załatwia się na miejscu, mimo iż jestem fanem wideokonferencji, pewne rzeczy po prostu trzeba załatwić poprzez uciśnięcie fizycznie ręki klientowi. Natomiast trzeba to zrobić mądrą polityką. No, powiem to brzydko, kar, tak? Czyli podatków, innych opłat. Na przykład dzisiaj zupełnie naturalne jest to, że małe miasta dofinansowywują linie lotnicze wprost. Rozumiem, dlaczego to robią, ale właśnie być może kopią sobie w ten sposób swój własny grób. Wielkie, gigantyczne...
Ale ja lubię ten przykład, bo to Maciej Borówka powiedział bardzo ciekawą rzecz, że miasta dofinansowują. To czasami budzi oburzenie czy sprzeciwy, dlaczego tam dopłacacie Ryanowi czy Wizzerowi za to, że lata do określonego
miejsca.
Ale wiemy
dlaczego.
No dobrze, ale budzi to oburzenie. A jeżeli jakieś miasto X nakręca reklamę z aktorką, aktorem, celebrytą, przyjedź do na przykład Radomia, tak? To wszyscy uznajemy nakręcenie reklamy za oczywiste, o jacy są kreatywni, chcą ściągać ludzi, a jeżeli chcą dopłacić do Ryanaira, to wtedy to jest zła praktyka. No to jest trochę chyba dziwna sytuacja. Jeżeli dajemy pieniądze Ryanairowi, to wiemy ilu turystów przyleciało. Jeżeli dajemy na reklamę być może tyle samo pieniędzy, to nie wiemy czy ta reklama jest skuteczna.
Chwila. Ja nie twierdzę, że miasta mają się nie reklamować, wręcz odwrotnie. To jest doskonały pomysł, że Radom reklamuje się jako miejsce, w którym można spędzić spokojny weekend z dala od zgiełku wielkich...
Dwupaku z Sosnowca.
Z dala od wielkich aglomeracji. Natomiast pytanie, czy samolot jest najbardziej efektywną z perspektywy, cały czas powtarzam, matki natury, metodą dostania się do tego Radomia. Są takie środki transportu, które są znacząco mniej szkodliwe niż samolot, mówię na przykład o pociągach wysokiej prędkości, i w które moglibyśmy inwestować, i które zdecydowanie przy rozmiarze Polski świetnie by tą Polskę mogły ze sobą połączyć.
Na małe dystanse ma pan rację, ja się zgadzam. Tak, powinniśmy podróżować więcej pociągami, natomiast na dystans typu Gdańsk-Rzym albo Skandynawia-Gdańsk, to niestety, ale pociągi nie przejedziemy.
To prawda.
I mimo wszystko moim zdaniem jednak... Patrząc z perspektywy Polski, polskie miasta na tym korzystają, na tym wzroście tego ruchu. Wystarczy wyjść w Gdańsku czy w Sopocie na ulicę wieczorem. Tam są głównie ludzie ze Skandynawii. Gdyby nie te połączenia lotnicze, to pewnie by się nie pojawili.
Ze Skandynawii to też czasami promami, bo to jest też cała rozrywka związana z
promami. Anglicy przylatują.
Anglicy, tak.
Gdyby nie oni, to prawdopodobnie Gdańsk wyglądałby zupełnie inaczej. Tak powstają nowe ulice, nowe restauracje, nowe hotele i tak dalej. Miasto się rozwija. Tak?
Absolutnie nie jestem przeciwny zamykaniu linii lotniczych. Zwracam tylko uwagę na fakt, że te ceny lecą w dół cały czas i tutaj pan słusznie zauważył, że po prostu dotujemy ten model transportu znacząco poprzez takie, a nie inne układy podatkowe. I warto może byłoby rozpocząć debatę, czy to jest właśnie ta ścieżka, którą chcemy podążać.
Ale z drugiej strony ja pamiętam takie debaty w latach 90., jak się chcemy rozwijać. To było bardzo modne wtedy dyskutować. Byliśmy po zmianie systemu. I pamiętam mieszkańców Gdańska, Gdyni, Sopotu, którzy krzyczeli głośno. Nie chcemy przemysłu, nie chcemy zakładów przemysłowych. Idźmy w turystykę, idźmy w rekreację. To jest ten model. I tak naprawdę nie mieliśmy wtedy wszyscy jako społeczność wyobrazić, co to znaczy masowa turystyka?
Tak, nie mieliśmy. Nie mieliśmy. Proszę zobaczyć, co się dzieje w tych nowo budowanych budynkach tutaj w Gdańsku.
80% lokali na wynajem, tak?
Tak. I historie mrożące krew w żyłach na portalach lokalnych o tym, jak pijany Norwek w samej bieliźnie mylą mu się piętra o drugiej w nocy. To jest rzeczywistość ludzi, którzy tam mieszkają.
Coś jesteśmy w stanie z tym zrobić? I czy to kwestia, czy to wina linii lotniczych?
Nie, to nie jest wina linii lotniczych. Sporo turystów przyjeżdża samochodami, a to, że zachowują się, jak się zachowują, to jest jak gdyby inna kwestia. Oczywiście trzeba walczyć z tymi zjawiskami, o których pan wspomniał, tak? Te mieszkania na wynajem, system Airbnb, który powoduje, że no wszystko stało się tanie, tak? Przelot stał się tani, nocleg stał się tani, w związku z czym każdego stać na to, żeby pojechał w dowolne miejsce. Pytanie, czy to jest źle? Pytanie tylko, czy potrafimy zapanować nad zachowaniami tych osób?
No i to jest chyba kluczowe pytanie w całej tej dyskusji. Bo czy to jest źle, że jest taniej? No chyba nie, bo jednak miliony ludzi mogą się przemieszczać. Natomiast jeżeli nadzy Norwegowie czy półnadzy Anglicy biegają po naszych domach, naszych klatkach schodowych, to chyba
chodzą
nie
po
jest
ulicach,
to...
mam zdjęcia z Sopotu. Ósmej rano nago.
No nie, to ja takich obrazów w Gdyni nie widzę, ale w Sopocie różne rzeczy się mogą zdarzyć. Tym, nie wiem czy optymistycznym, ale na pewno zabawnym akcentem musimy już naszą dyskusję dzisiaj zakończyć. Ja przypomnę, w audycji Ludzie i Pieniądze gościliśmy Piotra Urbańczyka i Macieja Borówkę, a ja dziękuję za uwagę. Artur Kiełbasiński, Radio.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Partnerem audycji jest polski koncern naftowy Orlen.